Hugh Lofting. Podróże doktora Dolittle. Tłumaczenie na podstawie The Voyages of Dr. Dolittle wydawnictwa Frederick A. Stokes Company z 1922 roku. Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Część trzecia. Rozdział czwarty. Ciąg dalszy kłopotów. Następnego ranka, gdy jedliśmy wyśmienite śniadanie złożone z nerek i bekonu, przygotowane przez naszego dobrego kucharza Bumpo, doktor powiedział do mnie: Zastanawiałem się właśnie, Stubbins, czy powinienem zatrzymać się na wyspach Capablanca, czy od razu popłynąć do wybrzeży Brazylii. Miranda powiedziała, że możemy spodziewać się teraz doskonałej pogody przez co najmniej 4,5 tygodnia. Cóż, powiedziałem, wsypując cukier do filiżanki z kakao. Myślę, że najlepiej będzie płynąć prosto, póki mamy pewność dobrej pogody. A poza tym fioletowy rajski ptak będzie nas wypatrywała, prawda? Będzie się zastanawiać, co się z nami stało, jeśli nie dotrzemy tam w ciągu miesiąca. To prawda, Stubbins. Z drugiej strony, Capablanca to bardzo dogodne miejsce na postój w drodze. Gdybyśmy potrzebowali zaopatrzenia lub napraw, bardzo przydałoby się tam zatrzymać. Jak długo zajmie nam podróż stąd do Capablanca? Zapytałem. Około 6 dni, odpowiedział doktor. Cóż, decyzję podejmiemy później. W każdym razie przez następne 2 dni nasz kierunek będzie praktycznie taki sam w obu przypadkach. Jeśli skończyłeś śniadanie, chodźmy i ruszajmy w drogę. Na pokładzie zobaczyłem nasz statek otoczony białymi i szarymi mewami, które latały i krążyły w słonecznym porannym powietrzu, szukając resztek jedzenia wyrzuconych przez statki do portu. Około 6:30 podnieśliśmy kotwicę i ustawiliśmy żagle na przyjemną, stałą bryzę. I tym razem wypłynęliśmy na otwarte morze, nie zderzając się z niczym. Spotkaliśmy flotę rybacką z Penzance, która wracała z nocnego połowu. Wyglądali bardzo elegancko i schludnie, ustawieni w szeregu jak żołnierze, z czerwono-brązowymi żaglami pochylonymi w tę samą stronę i białą wodą tańczącą przed ich dziobami. Przez następne 3 lub 4 dni wszystko szło gładko i nie wydarzyło się nic niezwykłego. W tym czasie wszyscy przyzwyczailiśmy się do naszych stałych zajęć, a w wolnych chwilach doktor pokazywał każdemu z nas, jak zmieniać się za sterem, jak utrzymywać statek na właściwym kursie i co robić, gdy wiatr nagle się zmieni. 24 godziny doby podzieliliśmy na 3 okresy. Na zmianę spaliśmy 8 godzin i czuwaliśmy 16. Tak więc statek był pod dobrą opieką, a 2 z nas zawsze było na służbie. Poza tym Polinezja, która była starszym marynarzem dłużej niż ktokolwiek z nas i naprawdę dużo wiedziała o prowadzeniu statków, wydawała się być zawsze przytomna. Z wyjątkiem sytuacji, gdy mrużyła oczy w słońcu, stojąc na jednej nodze obok koła sterowego. Możesz być pewien, że nikt nigdy nie miał szansy pozostać na drzemce dłużej niż 8 godzin, gdy Polinezja była w pobliżu. Pilnowała zegara na statku, a jeśli zaspałeś choć 0,5 minuty, schodziła do kajuty i dziobała cię delikatnie w nos, dopóki nie wstałeś. Bardzo szybko polubiłem naszego zabawnego przyjaciela Bumpo z jego wspaniałym sposobem mówienia i ogromnymi stopami, na które zawsze ktoś nadepnął lub się o nie potknął. Mimo, że był ode mnie dużo starszy i studiował, nigdy nie próbował nade mną górować. Wydawał się być wiecznie uśmiechnięty i dbał, aby każdy był w dobrym humorze. Nie minęło wiele czasu, zanim zacząłem dostrzegać rozsądek doktora, który zabrał go ze sobą, mimo że nie wiedział nic o żeglarstwie i podróżach. Rankiem 5 dnia, gdy przejmowałem ster od doktora, pojawił się Bumpo i powiedział: Solona wołowina prawie się skończyła, ser. Solona wołowina? Zawołał doktor. Zabraliśmy ze sobą ponad 50 kilogramów. Nie moglibyśmy jej zjeść w 5 dni. Co mogło się z nią stać? Nie wiem, ser. Jestem pewien, że za każdym razem, gdy schodzę do magazynów, brakuje kolejnych kawałków. Jeśli to szczury je zjadają, to z pewnością są to kolosalne gryzonie. Polinezja, która spacerowała w górę i w dół po linie, wykonując swoje poranne ćwiczenia, wtrąciła. Musimy przeszukać ładownię. Jeśli tak dalej pójdzie, wszyscy umrzemy z głodu przed upływem tygodnia. Chodź ze mną na dół, Tommy. Przyjrzymy się tej sprawie. Zeszliśmy więc na dół do magazynu. Polinezja kazała nam się nie ruszać i nasłuchiwać. Tak też zrobiliśmy. Wkrótce z ciemnego kąta ładowni usłyszeliśmy wyraźny odgłos czyjegoś chrapania. Tak myślałam, powiedziała Polinezja. To mężczyzna i to duży. Wdrapcie się tam oboje i wyciągnijcie go. Brzmi jakby był za tą beczką. Rany, wygląda na to, że przywieźliśmy ze sobą połowę Paddleby. Kto by pomyślał, że jesteśmy groszowym promem? Co za bezczelność! Wyciągnijcie go! Zapaliliśmy więc z bumpo latarnię i wspięliśmy się na magazyn. I tam, za beczką, znaleźliśmy ogromnego, brodatego mężczyznę, który szybko zasnął z błogą miną. Obudziliśmy go.
Wasz maher...
powiedział sennie. To był Ben Butcher, zdolny marynarz. Polinezja splunęła jak wściekła petarda.
Tego już za wiele, powiedziała. Jedyny człowiek na świecie, którego najmniej chcieliśmy na pokładzie. Co za bezczelność!
Czy nie byłoby wskazane, zasugerował Bumpo, póki Hultaj jest jeszcze senny, uderzyć go w głowę jakimś ciężkim przedmiotem i wypchnąć przez iluminator do morza?
Nie, wpadlibyśmy w kłopoty, powiedziała Polinezja. Nie jesteśmy teraz w królestwie Joliginki. Jest jeszcze gorzej. Nie ma takiego iluminatora na statku, by przepchnąć tego człowieka. Zabierzcie go na górę do doktora.
Zaprowadziliśmy go do koła sterowego, gdzie z szacunkiem przywitał się z doktorem. Kolejny pasażer na gapę, powiedział elegancko Bumpo. Myślałem, że biedny doktor dostanie ataku.
Dzień dobry, kapitanie, powiedział mężczyzna. Ben Butcher, zdolny marynarz, do usług. Wiedziałem, że będzie mnie pan potrzebował, więc pozwoliłem sobie, wbrew mojemu sumieniu, schować się na statku. Nie mogłem znieść widoku was, biednych szczurów lądowych, wyruszających w tę podróż bez choćby jednego prawdziwego marynarza do pomocy. Nigdy nie wrócilibyście do domu żywi, gdybym się nie pojawił. Spójrz na swój grot, sir, cały poluzowany. Pierwszy podmuch wiatru, a płótno znika za burtą. Cóż, teraz już wszystko będzie dobrze. Wkrótce doprowadzimy wszystko do porządku.
Nic nie jest w porządku, powiedział doktor. Wszystko jest nie tak i wcale się nie cieszę, że cię widzę. Powiedziałem ci w Paddleby, że cię nie chcę. Nie miałeś prawa się tutaj pojawiać.
Ale kapitanie, powiedział zdolny marynarz, nie możesz pływać tym statkiem beze mnie, nie rozumiesz nawigacji. Spójrz teraz na kompas. Pozwoliłeś mu zboczyć z kursu o 1,5 punktu. To szaleństwo, by próbować odbyć tę podróż samemu. Jeśli pan wybaczy, że tak powiem, straci pan statek.
Słuchaj, powiedział doktor, a w jego oczach pojawił się nagle surowy wyraz. Utrata statku to dla mnie nic. Traciłem statki już wcześniej i w najmniejszym stopniu mnie to nie martwi. Kiedy wyruszam w jakieś miejsce, to tam docieram, rozumiesz? Mogę nie wiedzieć nic o żeglarstwie i nawigacji, ale i tak tam dotrę. Możesz być najlepszym marynarzem na świecie, ale na tym statku jesteś zwykłym, najzwyklejszym utrapieniem. Zamierzam teraz zawinąć do najbliższego portu i wysadzić cię na ląd.
Tak, i uważaj się za szczęściarza, wtrąciła Polinezja. Że nie zamknięto cię za ukrywanie się na pokładzie statku i za zjedzenie całej naszej solonej wołowiny.
Nie wiem, co teraz zrobimy, szepnęła do Bumpo. Nie mamy pieniędzy, by kupić więcej, a solona wołowina była najważniejszą częścią zapasów.
Czy nie byłoby dobrze z punktu widzenia ekonomii politycznej, odparł Bumpo, gdybyśmy posolili tego zdolnego marynarza i zamiast wołowiny zjedli jego? Sądzę, że ważyłby dużo więcej niż 50 kilogramów.
Ile razy mam ci powtarzać, że to nie joliginki? Warknęła Polinezja. Takich rzeczy nie robi się na statkach białych ludzi.
Mimo to, mruknęła po chwili namysłu, to bardzo dobry pomysł. Przypuszczam, że nikt nie widział, jak wchodził na statek.
Ale na niebiosa nie mamy dość soli. Poza tym na pewno będzie smakował tytoniem.
Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.